Dobrze, będę się chciał podzielić Słowem Bożym. Słowem Bożym na temat trosk. Ale może zanim zacznę się tym dzielić, to może taka moja refleksja. Tydzień temu głosiłem na temat walki duchowej i z listu do Efezjan. I myślę, że przedstawiłem to dosyć jasno, pokazując to, że zanim nałożymy zbroję Bożą, musimy być ludźmi poddania Bogu, tak? Dopiero z tej pozycji możemy się przeciwstawić diabłu. I pokazałem również to, i to jest ważne, że ta walka duchowa toczy się jakby w dwóch poziomach. Po pierwsze, o nasze relacje. Tak, żeby była jedność, pokój, szacunek, miłość, tak, między nami. I po drugie, abyśmy dosięgali świat z Ewangelią. Tak? I ten list o Efezjan właśnie o tym mówi. I wszystko dzieje się to na poziomie modlitwy, w błaganiach, w prośbach. Tak? I na tym polega cała walka duchowa, ponieważ moce ciemności i zwierzchności robią wszystko, aby nas poróżnić, abyśmy siebie nie szanowali, nie mieli miłości. I moce ciemności robią wszystko, aby zasłonić ludziom oczy ich serca, umysłu, aby nie świeciło im światło Ewangelii. I my musimy się modlić o to, w takiej właśnie intensywnej modlitwie, kiedy się zgromadzamy w jedności, wołamy, proklamujemy Boże Słowo, tak, błagamy, stawiamy się, toczymy wtedy walkę duchową. I mówiłem, że każdy z was jest do tego powołany. Że czasami to nam się wydaje, że walka duchowa tylko polega na tym, że musimy tylko wszędzie demony widzimy i gromimy. Ale walka duchowa przede wszystkim polega na tym, że jest to serce wstawiennika, modlitewnika, który poświęca czas modlitwie, tak? Tak? I to jest ważne, abyśmy to rozumieli, że walka duchowa toczy się na kolanach. I do tego są potrzebne nasze usta. Amen. Możemy to czynić w domu i możemy czynić to wspólnie razem, kiedy się gromadzimy. I wierzę, że Bóg chce podnieść poziom naszej modlitwy wspólnej, jako kościoła, ale również też indywidualnie. I to jest ta moja refleksja. Widzę, że przychodzi wzrost tu do naszego kościoła w sferze uwielbienia, ale również widzę, że przychodzi wzrost w sferze modlitwy. Nawet widzę, że nas jest coraz więcej i wielu z was, którzyście siedzieli kiedyś na siedzeniach jak trusie, to w końcu się ożywacie. Chwała Bogu, cieszę się. Jestem dumny z was, że już nie siedzicie. Nie ziewacie. I to, co jest jeszcze ważne, co musimy zrozumieć, modlitwa jest pracą. I czasami jest trudno. Nie wiem, czy wyście to zauważyli, ale jeżeli przyjdą gorący ludzie na spotkanie modlitewne, inna jest modlitwa. Ale jeżeli przyjdzie parę osób, którzy są obciążeni, znużeni, to niestety, to jest trudno się przebić. I nie teraz nie chodzi o to, żebym ja was tu oskarżał czy potępiał. Ale tak jest. Tak się dzieje. Nie wiem, czy byście to zauważyli. Widzicie to? Czujecie to czasami, tak? Także musimy też wiedzieć, że kiedy idziesz na modlitwę, to idziesz na bój duchowy. Tak? I po drodze mogą być różne problemy. Może cię będzie głowa bolała. A może ktoś do ciebie zadzwoni i sprzeda ci taki problem, że ci tak w głowie nabije, że kiedy przyjdziesz na tę modlitwę, to będziesz myślał o tym problemie. I zapomnij o modlitwie. Także po prostu uczymy się tego. Ja nie mówię, że ja jestem super modlitewnikiem, bo tak nie jest. Uczy się tego cały czas. I wzrastamy w tym. I tak samo wierzę, że my wszyscy będziemy wzrastać. Ale wierzę, że my jako Kościół mamy być domem modlitwy. Jeśli oczekujemy przełomów, tak, to musimy być. Musimy się tego uczyć. I dlatego dzisiaj chcę głosić na temat trosk. Ponieważ jest to bardzo ważne. Jeśli chcemy, aby nasze modlitwy były dobre, mocne i skuteczne. Bo jeśli nie załatwimy sprawę z naszymi troskami, to wiecie co? To modlitwa nie ma żadnego przebicia. Jesteśmy bezbronni. Nie ma żadnej walki duchowej. Dobrze. To taki wstęp i moja refleksja do słowa. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś dobrym Bogiem i że chcesz błogosławić Twój Kościół, Twój lud, moich braci, siostry, abyś otworzył ich serca, umysł, aby byli ludźmi wiary i modlitwy, aby byli ludźmi przełomu. Dziękuję Ci, Panie, że Ty w każdym z nas pracujesz i coraz bardziej, Panie, uczysz nas, Panie, abyśmy wzrastali. I dziękujemy Ci, Ojcze, że uczysz nas tego, żebyśmy wzrastali w modlitwie. I dziękuję Ci za każdego brata i siostrę, który, Panie, chce uczyć się wzrastać. Chce uczyć się od Ciebie, jak się modlić. Dziękuję Ci za każdego brata i siostrę. I proszę, abyś otworzył oczy umysłu serca naszego, abyśmy rozumieli znaczenie modlitwy, Panie, w naszym życiu. I abyśmy to robili we właściwy sposób i abyśmy przynosili efekty dla Twojego Królestwa. Amen. List do Filipian, 4:4-8. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwach, błaganiach, z dziękczynieniem powieście prośby wasze Bogu. A Bóg pokoju, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym. I siostry też. Co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Amen. To jest taki punkt wyjścia. Paweł pisze tutaj do Filipian, a wiem, że on siedział wtedy w więzieniu w Rzymie. Jak to tam mówili niektórzy historycy, on siedział w lochu, a fekalia miasta przepływały przez cele. A on tam stał w tych fekaliach. I on pisze do wierzących, radujcie się w Panu. Kto z was to przeżył, żeby z powodu Ewangelii być w takim miejscu? nie widzę rąk, to jeśli ten człowiek, on był takim samym człowiekiem jak ty, jak ja, miał ciało, on mógł pisać z takiego miejsca: radujcie się w Panu, to znaczy, że on znał swego Pana. To znaczy, że on wiedział, co mówi. I ważną tutaj rzeczą jest znać swego Pana. I teraz taki obraz. Jeżeli w świecie byli dobrzy panowie dla swoich niewolników, a ci niewolnicy służyli swoim panom z miłością, z oddaniem, tak? Bo byli dobrzy. Bo dobrze się tym niewolnikom żyło przy swoich panach. Bo byli bezpieczni. Bo ich rodziny były bezpieczne. Wiecie, że tak było. Byli też źli panowie i dobrzy panowie. I wiemy o tym, że w Starym Testamencie było takie prawo, że ktoś się poddał w niewolę z powodu swoich długów i później przychodził rok jubileuszowy, to ten niewolnik mógł dokonać wyboru, że mógł zostać u swojego pana albo być wolnym. Jeżeli chciał zostać, to wtedy tam on szedł do odźwie, tam mu przykuwali ucho i był niewolnikiem. No jaki normalny człowiek chciałby być niewolnikiem? Powiedzcie mi. Ale widocznie miał powód ten człowiek. Kochał tego Pana. Chciał mu służyć. Bo miał z tego też i korzyści. Musiał być dobrze traktowany. Tak? A Jezus Chrystus jest najlepszym Panem. Amen. Nie ma lepszego. I to musimy wiedzieć. Następny taki werset, abyście zobaczyli, to jest list do Rzymian. 8 rozdział, 31 i 31 werset. 8 rozdział. Cóż wtedy na to powiemy: jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Któż odłączy nas od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy głód, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Widzicie, nasz Pan jest blisko. Nawet wtedy, kiedy jest ciemność. Nawet wtedy, kiedy ten apostoł Paweł siedział w więzieniu, on doświadczał miłości Chrystusa w tym ciemnym miejscu, śmierdzącym, ponurym, niemiłym dla ciała. On czuł obecność Chrystusa. On czuł, że nie jest sam. On czuł pocieszenie od swego Pana, że jest z Nim. Ucisk był wielki dla ciała. Ale Boża miłość była większa i ona rozlewała się w sercu apostoła Pawła, że pomimo tej udręki ciała, którą doświadczał w tym więzieniu, ta Boża miłość tak płonęła w jego sercu, że on wszystko, co mógł robić, to tylko się radować, że nie jest sam w tym więzieniu. Amen. To musimy zobaczyć. I czym jest troska? Ja bym tak podzielił troskę na dwa obszary. Taka doczesna troska, przyziemna troska, którą doświadczamy. Ja to nazywam proza życia. I każdy z nas ma ten udział w tych troskach. Nikogo z was nie ma tutaj na tej sali, abyście tego nie doświadczali. I oczywiście, jeśli będziemy za bardzo skupiali się na tych sprawach, jeśli będziemy mieli pochłonięty umysł i nasze dążenia, aby rozwiązać te troski, jesteśmy przegrani. I jakie to są troski? Najczęstszą troską, i to jest tak powszechna troska, many. Kto się z was nie troszczy o pieniądze? Nie widzę rąk. Czyli wszyscy się troszczymy o pieniądze. Wiecie, jest to naturalne. Ludzkie. Zdrowie. Czy nie troszczymy się o swoje zdrowie? Dzisiaj jak spotykamy się z kimś i rozmawiamy, co tam słychać? No kasa jest, zdrowie jest, no to wszystko jest w porządku. Jak kasa jest i zdrowie jest, to wszystko jest okej, tak? I jeszcze jest też taka sfera relacji, na przykład relacji małżeńskiej z dziećmi, czyli no, że jest ta miłość w relacji, tak, między żoną, dziećmi. No, jak już mamy kasę, mamy zdrowie i mamy relacje, super, no to już jesteśmy happy. Tak? I najczęściej o tu, w sferze przyziemnej, będziemy doświadczali boju. Żeby boju w modlitwie mówimy teraz o modlitwie. Żeby tych rzeczy nie było. Jeśli chcecie wyjść z tych rzeczy, to nie szukajcie rozwiązania w własnych siłach. Musicie przynieść to w modlitwie. W modlitwach i w błaganiach i z dziękczynieniem. Nie latajcie po ludziach. Najpierw przychodźcie do Boga. Okej? Okay? Wiecie, ludzie zawodzą. Ale ty masz dobrego Pana. I który jest hojny. I on nie będzie cię wypominał i nie będzie cię żyłował. A ludzie tak. Czyli najpierw ty się udaj do Pana. Amen. A nie biadol o swoich troskach innym. Musicie to złapać, bo to bardzo dużo będzie zależało, jeżeli chodzi o wasze życie chrześcijańskie. Jeżeli chcecie wzrostu w życiu chrześcijańskim, to musicie to zrozumieć, musicie wyrzec się tego. Musicie to zrzucić na Pana. I pozwolić Mu być w Jego odpoczynieniu, wierząc, że jest dobrym Panem. I tu jest powiedziane, że wtedy pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, strzec będzie myśli waszego serca i będzie was wypełniał pokój Chrystusowy. Ale to się dopiero stanie, kiedy to ty przyniesiesz w modlitwie, w błaganiach. Dopiero wtedy. Jeżeli nie ma modlitwy, nie ma błagania, no to cały czas będzie rozterka w twoim sercu. I dalej nie pójdziesz. Dobrze, druga sfera troski, to ja to podzieliłem o troskę duchową i tu się chcę bardziej skupić. Jest tak zwana, ja to sobie tak nazwałem, to tak w Biblii nie ma takiej doktryny, ale troska duchowa, którą zmagamy się też często w naszym życiu chrześcijańskim. I szczególnie doświadczamy tego wtedy, kiedy zaczynamy wzrastać albo kiedy budzimy się i przybliżamy się do Boga. I wtedy możemy doświadczyć takiej troski i takiej niewygody w swoim życiu chrześcijańskim. W jakiej sferze? Miłości do Boga. Czy ja tak naprawdę kocham Boga z całego serca? I myślę, że wielu z was z tym się zmaga. Czy tak naprawdę miłujemy Pana z całego serca? Później będę chciał o tym mówić. Czy ja tak naprawdę kocham moich braci, siostry, moich wrogów, ludzi? Tak? Następną taką jakby troską jest ta troska o to, czy doświadczamy Bożej mocy, czy przepływa przez nas moc Ducha Świętego, czy mamy doświadczenia mocy Ducha Świętego. I jeszcze jest taka następna rzecz, jak świętość i sprawiedliwość życia. Czy ja naprawdę jestem wystarczająco święty? Czy ja naprawdę jestem wystarczająco dobry? Czy ja naprawdę żyję takim sprawiedliwym życiem pobożnym? I wiecie, i odpowiedzią na te wszystkie troski znowu będzie, kiedy przyjdziemy z nimi do Pana. Później o tym wspomnę. A teraz chcę skupić może na świętości i sprawiedliwości życia. Kiedy przybliżamy się do Boga, zaczyna się okazywać, że mamy swoje małe grzeszki. I wiecie, i to jest tak czasami nieprzyjemne, tak czasami niewygodne, i jest takie obciążenie na sumieniu. Czujesz się z tym źle. Teraz taka mała dygresja i mój przykład z mego własnego życia. No powiem, to będzie śmieszne. Wiecie, to jest jak drzazga w tyłku. Tak, jak drzazga w tyłku. Naprawdę. Zaraz wam powiem dlaczego. Miałem 10 lat może. I tak się zdarzyło, że sobie siadłem na ławkę i tam była drzazga. No i weszło mi w tyłek. Próbowałem ją wyciągnąć, ale niestety się złamała. No i była w tyłku. I z każdym dniem było coraz gorzej. Nie mogłem siąść. Wiecie, dlaczego nie poszedłem do lekarza? Bo po pierwsze wstydziłem się. Po drugie bałem się bólu. Dwie głupie rzeczy. I tak samo jest z naszym życiem z Bogiem. Że często doświadczamy jakichś takich małych grzeszków w swoim życiu, ale wstydzimy się pójść do Boga, bo nam jest z tym głupio. I może boimy się, że to może będzie bolało, że będą jakieś konsekwencje tego. I nie robimy tego. Ale uwierz mi, im prędzej pozbędziesz się tej drzazgi, to poczujesz wspaniałą ulgę. Tak? Następna lekcja jest taka, że musimy spojrzeć na Jezusa, sprawca i dokończyciela naszej wiary, że On z wielkim wołaniem zawołał do Boga, tak? Modlitwy wznosił, pisze w liście do Hebrajczyków, i dla swojej bogobojności został wysłuchiwany, tak? Jezus był kuszony do grzechu, ale On załatwiał go w modlitwie. I dlatego problem wielu braci i sióstr, którzy trwają w jakimkolwiek grzechu, z którym sobie nie mogą poradzić długie lata. Odpowiedź jest prosta. Brak desperackiej modlitwy. I może niektórzy z was palą papierosy, może niektórzy gdzieś tam się nurzają w pornografii, ale wyzwolenie od tego jest przyjść do Boga i nie wstydź się, ponieważ ty Boga z tym nie zdziwisz, ty Go nie zszokujesz, ty Go nie obrazisz. To tak samo jak na tym lekarzu. Twój goły tyłek nie robi wrażenia, bo on już widział wiele gołych ciał. To tak samo, jeżeli chodzi o twój grzech. Jakkolwiek by on nie był zły, Boga to też nie obrazi. Ale dobra wiadomość jest taka, że Bóg skruszonym sercem i skruszonym duchem nie wzgardzi. Jeśli przychodzisz do Niego w desperacji i wołasz, On cię wybawi. Bo Słowo Boże obiecuje, że każdy, kto będzie wzywał imienia Pańskiego, będzie wybawiony. Ale wybawienie przychodzi w modlitwie i na kolanach. W desperacji. Bo tam jest powiedziane, wołał, krzyczał, był zdesperowany. I problemem grzechu wśród chrześcijan, problem grzechu wśród chrześcijan jest właśnie z tego powodu, że brak jest modlitwy. Jeśli będzie głęboka modlitwa, jeśli będzie głębokie wołanie i szczere, szczere wołanie, głębokie, desperackie, o wolność, to wolność przyjdzie. Ale jeżeli jesteś chrześcijanem już ileś lat i ciągle trwasz w tym samym grzechu, odpowiedź jest prosta. Brak modlitwy. I możesz tu wychodzić do kościoła, tutaj tak w kościele i mówić, bracia, módlcie się o mnie. I może być Benny Hinn i Lester Sumrall, i wielu innych wspaniałych mężów bożych. I dalej będzie cały czas ten sam grzech w twoim życiu. Jeśli ty sam z nim się nie rozprawisz. I z doświadczenia widzę, że tak jest. I problem polega na tym, że my jako chrześcijanie lubimy opowiadać innym o swoich problemach, a nie przychodzimy do Boga. I wiecie, a przeklęty jest człowiek, który na człowieku polega i z ciała czyni oparcie. Posłuchajcie, ludzie was zawsze zawiodą. Może was zdradzą. Ale Bóg na twoje skruszone serce i twoją desperację On z całą pewnością odpowie. Nie wiem, kiedy się to stanie, ale musisz w tym wytrwać. Tak? O Jezusie jest powiedziane, że On był tak wiernym i doskonałym arcykapłanem, wypróbowanym we wszystkim. I z powodu tej swojej wierności, z powodu tej swojej służby i to, że on był taki modlitewnikiem, wołał w błaganiach, pisze, że on jest w stanie nam dopomóc, bo on jest doświadczony. Tak? I jedyną słuszną rzeczą, którą ty możesz zrobić, to zwrócić się do niego, bo on jest doświadczony. I nie ma takiego grzechu, ani takiego zniewolenia, od którego Jezus by cię nie chciał uwolnić. Ale on tylko patrzy, czy jest skrucha w twoim sercu i czy jest desperacja. Bo Bóg nie uwalnia cię od twoich przyjaciół, ale od twoich wrogów. Jeśli lubisz to, co lubisz, jeżeli lubisz grzech, nie jesteś zdesperowany, no to będzie dalej ten grzech. Ale jeśli jest desperacja, jeśli jest skrucha, z całą pewnością będziesz wolny. Ale to wszystko odbywa się na kolanach w modlitwie. Ja za ciebie tego nie wymodlę. Bo ty masz odpowiedzialność jako kapłan Boży, aby być wiernym Bogu. I załatwiasz to na kolanach. To kosztuje czas. To kosztuje desperację. To kosztuje może, nie wiem, post. Może to, że musisz się oddzielić od swoich zajęć, od swojej rodziny, ale musisz to zrobić. Dobrze. Następna rzecz, którą doświadczamy w swoim życiu, w tych troskach duchowych, jest troska o moc Bożą. Posłuchajcie. Jeżeli jesteś chrześcijaninem napełnionym Duchem Świętym, to ty już masz w sobie moc. Ponieważ Jezus powiedział, że byście pozostali w Jerozolimie i tak dalej, oczekiwali na obietnicę Ojca, wtedy to, co dzisiaj Marcin czytał, tak? Z Dziejów Apostolskich. Będziecie wypełnieni mocą Ducha Świętego, tak? Stąpi na was. Tak? Jeżeli masz przeżycie pięćdziesiątnicy, masz już w sobie moc, potencjał, aby doświadczać mocy Bożej. Amen. Druga rzecz, co musimy wiedzieć jako chrześcijanie, że jeżeli masz poznanie Bożego Słowa, tak, to również masz moc. Ponieważ Biblia mówi jasno w liście do Hebrajczyków w 1 rozdziale, w 3 wersecie, że On podtrzymuje wszystko mocą swego Słowa. W liście Jana, tam nie wiem, to jest w 2 chyba rozdziale, to przeczytam wam. Teraz mówimy o Słowie. Posłuchajcie. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Jeśli masz poznanie Słowa Bożego w swoim sercu i żyjesz w ten sposób, masz moc, aby pokonać złego. Tak? Czyli jeżeli już to mamy, Słowo i Ducha Świętego, mamy potencjalną moc do tego, by kłaść na ludzi ręce, na chorych, a będą uzdrawiani, wypędzać demony. Już i ta moc jest w nas, potencjalnie. Ale teraz jest kwestia właśnie tego, jak wyzwolić tą moc Ducha Świętego. Bo widzimy z naszego życia chrześcijańskiego, że wielu z was ma doświadczenie pięćdziesiątnicy, ale życie jest całkowicie pozbawione mocy Bożej. Czemu tak się dzieje? Czemu się tak dzieje, że możemy być zielonoświątkowcami, jak nas nazywają, a możemy w ogóle moc duchowego życia Boża w ogóle nie przepływa? Chociaż potencjalnie ona w tobie jest. I tu się pojawia problem zatkanej rury. Tak, problem zatkanej rury. Często ta rura jest zabrudzona. Może to jest grzech. Może inne śmieci, może troski. I ta moc Boża nie płynie. Następna rzecz, aby ta moc Boża była wyzwolona, to jest wtedy, kiedy my przychodzimy próby i doświadczenia, które to Duch Boży nas wprowadza. Pan Jezus Chrystus, kiedy został wypełniony Duchem Świętym, to Duch Boży poprowadził go na pustynię. I diabeł był blisko. Obecność diabła była bardzo blisko, ale Pan Jezus nie przegrał. Dlaczego? Ponieważ Słowo Boże mieszkało w nim i był na kolanach. Tak? Czyli Słowo Boże i modlitwa, uniżenie. Jeśli to będzie w twoim życiu, moc Boża będzie płynęła. Tak? Czyli musi być poddane życie Bogu. Zobaczcie, Pan Jezus, pomimo to, że miał moc Ducha Świętego, to ciągle był zależny od Ojca. I on mówi, że cokolwiek robił, cokolwiek czynił, robi tak, ponieważ Ojciec mu tak nakazał. I on tej mocy nie używał samowolnie dla chwały siebie samego, ale on ją używał, aby uwielbić Ojca. Ale on wiedział, że tylko wtedy go uwielbi, kiedy będzie jemu poddany i kiedy będzie jemu posłuszny. I dlatego Pan Jezus Chrystus, on przez niego moc Boża przepływała w pełni, bez miary. Ponieważ był posłuszny Ojcu. Tak? Ale on szukał oblicza Ojca, szukał jego planów. I Ojciec mu je objawiał. A on nie czynił, a moc Boża płynęła. Tak? Następna rzecz. Miłość do Boga i ludzi. Często nam się wydaje, że miłość do Boga to są uczucia. Że miłość do Boga to jest jakiś stan emocjonalny i euforii. Ale nasza miłość do Boga wyraża się tym, że rozpoznajemy Jego wolę i jesteśmy Mu posłuszni. Bo Jezus powiedział, że kto mnie miłuje, słów moich będzie przestrzegał. I każdy z was ma różny stan świadomości poznania Boga, Bożego Słowa, poznania Jego woli. Z racji tego, że każdy z nas wzrasta, jest różny proces. Nie bądźmy chłonni do poznawania wiedzy o Bogu, teologii. Ale bądźmy chłonni do tego, żeby poznawać Bożą wolę i wdrażać w czyn. Nie nabijaj se głowy wiedzą teologiczną, bo dużo wiedzy, dużo objawienia bez poświęcenia, to wiecie, co to jest? To jest nieefektywność. To jest frustracja. Lepiej wiedzieć mniej, a być posłusznym, niż dużo, a nie być posłusznym. Czyli zasada jest prosta. Zdobywaj poznanie Pana, studiując Słowo Boże. To, co Ci Duch Święty komunikuje do Twojego serca. I czyń to. I czyń to. Jeżeli chodzi o miłość do braci i sióstr, do ludzi, to zasada jest bardzo prosta. Jeśli ty skupisz się, aby być posłusznym Bogu i będziesz wykonywał Jego wolę, to będzie dowodem twojej miłości. A z kolei ta Boża miłość będzie cię wypełniać. I naturalnie będziesz kochał innych. Ty nie będziesz musiał się wysilać. Ale żeby to osiągnąć, to znowu potrzebujesz modlitwy. Że jeśli poznajesz już Jego wolę, jeśli sobie myślisz, a to jest takie proste do wykonania i nie przychodzisz na kolana przed Boga i prosisz, aby cię pomógł w tym to zrobić, to już jesteś niezależny. I już jesteś przegrany i pyszny. Dlatego, jeżeli masz poznanie słowa, dobrą rzeczą jest, kiedy znowu przyjdziesz do Boga i będziesz się modlić o to, żebyś był wykonawcą tego słowa. I zobaczcie, wszystko sprowadza się do modlitwy. Całe życie chrześcijańskie sprowadza się do modlitwy. Teraz dlaczego? Ponieważ modlitwa może wszystko zrobić to, co Bóg może zrobić. Tak. To, co Bóg może zrobić, to twoja modlitwa jako osoby wierzącej, ty przez swoją modlitwę osoby wierzącej możesz to zrobić. Wiecie, dlaczego się tak dzieje? Ponieważ Bóg nic nie czyni, jeśli nie szukasz Go i nie kołaczysz. Szukajcie mnie, kołaczcie, a będzie wam dane. Tego uczył Jezus. Tak? I teraz pisze, wszelką troskę złóżcie na Niego, bo On ma o was staranie. Nawet ta troska o wasze życie duchowe, czy miłujesz Boga, czy masz moc Ducha Świętego i czy chodzisz świętym życiem, jesteś ciągle zależny od modlitwy. Jesteś ciągle zależny od tego, by się zdać na Boga, że pomimo wiedzy, którą zdobyłeś, ona jest niewystarczająca. Tak. Wiedza o Bogu jest niewystarczająca. Ale uniżenie przed Bogiem, kiedy się uniżesz przed Bogiem, bo masz tą wiedzę i chcesz tą wiedzę wprowadzić w swoje życie, wtedy Bóg uzdalnia cię do tego, byś to czynił. Dlaczego tak jest? Zobaczcie, pierwszy grzech człowieka, jaki był, tak, to był tak naprawdę grzech niezależności. On wiedział, że nie powinien zjeść z tego drzewa. Ale nie był posłuszny Bogu. Co prawda został oszukany przez diabła. Ale czuł się panem swego życia. A modlitwa mówi nam o tym, że to my nie ma, jesteśmy panami swego życia, ale że to Bóg jest Panem. I kiedy wszelką troskę składamy na Niego, wtedy On się zaczyna poruszać. Amen. Dopiero wtedy On się zaczyna poruszać. I jeśli oczekujemy przełomów duchowych w swoim chrześcijańskim życiu, to musimy zrozumieć tą zasadę. Ponieważ jest niemożliwą rzeczą służyć Bogu w swoich własnych siłach. A my mu przecież mamy służyć z łaski. A łaska jest wtedy, kiedy my przychodzimy do Niego i błagamy. Tak? I gdzie jest twoja chluba? Czym możesz się chlubić, że żyjesz świętym, sprawiedliwym życiem, bo jesteś taki mocny? Bo chodzisz w mocy Ducha Świętego, bo jesteś taki sprytny? Bo kochasz ludzi czy Boga, bo ty jesteś taki dobry? Nie. Do tego wszystkiego cały czas potrzebujesz Jego łaski na każdy dzień. Ale wtedy, kiedy klękasz na kolanach i zwracasz się do Niego o Jego pomoc i moc do twojego życia, to wtedy udowadniasz Bogu, że żyjesz z Jego łaski. I I teraz, drogi Kościele, moi bracia i siostry, jak wielu z was tutaj na sali dociera do was świadomość modlitwy? Są tu ludzie? Dociera to do was? Jest parę osób? Chcecie w tym głębiej pójść? To pomódlmy się. Okej? Okay? Powstańcie, pomodlimy się. Ojcze, ja Ci dziękuję za moich braci i siostry, którzy zdecydowali, Panie, Tobie służyć w modlitwie, aby całe swoje życie składać, Panie, przez modlitwę przed Twój tron. Ponieważ Ty masz o nas staranie, ponieważ jesteś dobrym Panem, Panie. I Panie Jezu, my bez Twojej mocy i pomocy jesteśmy słabi. Choć może mamy słowo w naszych umysłach, jesteśmy wypełnieni Twoim duchem, to i tak, Panie, jesteśmy zależni od Twojej łaski na każdy dzień. To i tak chcemy zginąć kolana przed Tobą, Panie, w każdej sytuacji, w każdej sprawie, w każdych rzeczach, które, Panie, są, Panie, do przejścia. I, Panie, dajemy Tobie prawo, abyś Ty, Panie, panował nad naszymi problemami, abyś Ty, Panie, zarządzał naszym życiem. I dlatego chcemy każdą sprawę, Ojcze, przedłożyć przed Twój majestat, przed Twój tron, wierząc, że jesteś dobrym Panem i że będziesz uczył nas, Ojcze, tego, w jaki sposób się modlić i w jaki sposób, Panie, mieć te życie, Panie, z Tobą tu na ziemi, życie modlitwy i poddania Tobie. Panie, przyznajemy się, że tu jesteśmy słabi i że tu potrzebujemy przemiany i tu potrzebujemy zmiany. Dlatego, Panie, liczymy na Twoją łaskę, że nas pociągniesz do siebie, że będziemy ludźmi żyjącymi z Twojej łaski, ludźmi żyjącymi na kolanach, ponieważ Ty jesteś dobrym Bogiem. I Ty jesteś godzien tego, abyśmy Tobie tak służyli. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.